Witam Państwa, Ministerstwo Kultury, dziękuję za zaproszenie. Creative Commons, które reprezentuję, w największym skrócie jest organizacją, która oferuje zestaw zróżnicowanych licencji, które umożliwiają twórcom jednoczesną ochronę swoich praw, ale też zagwarantowanie innym określonych praw do niej, na zasadzie pewne prawa zastrzeżone. I mówimy w tej sesji z jednej strony o nowych modelach biznesowych, a z drugiej o piractwie i zwalczaniu piractwa. Więc chciałem powiedzieć, że z jednej strony nasze licencje są narzędziami prawnymi, na bazie których można budować właśnie nowe, innowacyjne modele biznesowe. Z drugiej strony wydaje mi się, zgadzam się z panem Staszewskim, który powiedział, że legalne opcje zmniejszają piractwo, więc inicjatywa taka jak Creative Commons, różnicując i dodając pewne alternatywy, naszym zdaniem też pomaga zwalczać piractwo. W przypadku swobodnie dostępnych treści, a o takich to mamy mowa, w ogóle z problemem piractwa w pewnym sensie przestajemy mieć do czynienia. Po drugie, projekt Creative Commons kładzie duży nacisk na edukację prawniczą. Staramy się edukować użytkowników przede wszystkim na temat prawa autorskiego. Jest to właśnie punkt startu. I myślę, że tu odgrywamy też ważną rolę. Po trzecie, model, na którym się opieramy, zakłada z jednej strony dzielenie się przez twórców swoją twórczością, ale z drugiej strony poszanowanie przez użytkowników pracy tych twórców. I dlatego myślę, że w tym kontekście jest istotny. Jak już powiedziałem, Creative Commons, bazując na modelu zakładającym zastrzeżenie wszystkich praw, proponuje model, który zastrzega tylko pewne prawa. Mówiąc inaczej, na modelu własności intelektualnej proponujemy coś, co można by nazwać hojnością intelektualną i wierzymy, że jest to rozwiązanie, które może zainteresować wielu autorów. Chcę też od razu podkreślić, że nie uważam, że Creative Commons ma zastąpić obowiązujący model, tylko jest pewną alternatywą, która może go uzupełnić. Projekt powstał 4 lata temu, 15 grudnia będziemy obchodzić urodziny w Stanach Zjednoczonych. Został założony przez prawników związanych przede wszystkim z uniwersytetami Harvarda i Stanforda. Był on odpowiedzią z jednej strony na zmianę technologiczną, a z drugiej na proces nasilającej się kontroli systemu prawa autorskiego, takie zjawiska jak wydłużanie okresu obowiązywania prawa autorskiego, nasilającą możliwość egzekwowania prawa autorskiego z pomocą środków technicznych, czy też rosnący zasięg regulacji, bo coraz więcej osób ma możliwość dzisiaj kopiowania, więc podlega prawu autorskiemu i też rośnie zakres treści obejmowanych prawem autorskim. No i dlaczego uważamy, że konieczna była odpowiedź? Dlatego, że o ile wielu twórców korzysta z takiej silnej kontroli, to są też sytuacje i osoby, w którym taka kontrola nie jest potrzebna. Więc staramy się stworzyć pewną równowagę. Dobrym przykładem tutaj pewnych problemów w systemie prawa autorskiego jest to, co się nazywa utworami osieroconymi. To przede wszystkim dotyczy rynku książek, a właściwie już nie rynku. Chodzi o to, że bardzo wiele książek wydanych, powiedzmy w XX wieku, nie ma już żadnej wartości komercyjnej, więc nie są dostępne na rynku, wyczerpały się ich nakłady, ale obowiązują nadal prawa do nich. Autorzy też zdają się nie być zainteresowani prawami, gdy jeszcze na przykład istniał obowiązek odnawiania praw autorskich, do wielu książek prawa nie były odnawiane. Więc wydaje się, że są to utwory, do których już właściciele praw być może nie roszczą sobie tak naprawdę praw, a mogłyby te utwory przynieść jakiś pożądany zysk społeczny, na przykład mogłyby zostać lepiej zarchiwizowane. Na przeszkodzie staje fakt, że na przykład trudno jest ustalić, kto jest właścicielem praw. To tylko jeden taki przykład. Wracając do Creative Commons, my się nie zajmujemy na przykład tak naprawdę utworami osieroconymi. Stworzyliśmy zestaw 6 podstawowych licencji, które są działają na zasadzie dobrowolności. Twórcy mogą z nich korzystać i z ich pomocą twórca może zastrzec tylko część swoich praw, a reszty zrzec się na rzecz licencjobiorców. Są to gotowe dokumenty prawne dostępne w internecie za darmo, każdy może z nich skorzystać. Chciałem też dodać, że są to licencje niewyłączne, obowiązujące na czas trwania praw autorskich do dzieła. I te licencje, jest ich 6, one oferują kilka różnych wariantów licencjonowania. Wariant najbardziej otwarty zakłada tylko uznanie autorstwa do utworu. Później w kolejnych licencjach można dodawać kolejne warunki. Najpopularniejszy warunek stwierdza, że utwór jest swobodnie dostępny, ale tylko do użyć niekomercyjnych. Czyli twórca zastrzega sobie prawa do użyć komercyjnych i Tu przede wszystkim pojawia się miejsce do nowego modelu biznesowego, gdzie jednym strumieniem jest ten dostęp niekomercyjny, a drugi jest dostęp komercyjny. Ale jest też model, wydaje się, który ma sens dla wielu osób, którym się w pełni udostępnia treści, na przykład dlatego, że zostały one już sfinansowane na wstępie z pieniędzy publicznych. Licencje te powstały początkowo na gruncie prawa amerykańskiego, ale zostały przetłumaczone, też dostosowane na poziomie prawa do prawodawstwa 34 państw, w tym Polski. My stworzyliśmy nasze licencje półtora roku temu, w kwietniu 2005 roku, z pomocą prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Licencja, co też jest istotne, jest dostępna w trzech postaciach. Oprócz dokumentu prawnego, który może na przykład być podstawą egzekwowania licencji przed sądem, istnieje tak zwana human readable form, czyli wersja zrozumiała dla ludzi, czyli krótki, przystępny dokument, który pozwoli przeciętnemu użytkownikowi w miarę zorientować się, z czym ma do czynienia. I wreszcie istnieje trzecia wersja zrozumiała dla komputerów. Są to metadane, które znów pomagają tym nowym modelom biznesowym, bo na przykład można skuteczniej wyszukiwać te treści, gdyż są one dobrze skatalogowane i opisane. Myślę, że dzięki tej pewnej wygodzie stosowania licencji obserwują dosyć gwałtowny wzrost, jeśli spojrzymy na obecność w internecie linków do licencji, bo każdy utwór online na licencji musi mieć link do treści licencji, która jest na serwerach Creative Commons, to od listopada 2004 roku do czerwca 2006, wtedy pochodzą ostatnie dane, liczba utworów na licencjach wzrosła z 4 milionów do 140 milionów dzieł, czyli jest to wzrost kilkudziesięciokrotny. Wśród licencjodawców znajdują się duże organizacje i instytucje, na przykład amerykańska uczelnia MIT udostępnia swoje materiały kursowe na licencjach, brytyjski nadawca publiczny BBC stosuje zmodyfikowaną wersję licencji w swoim Creative Archive, który ma być na razie testowanym archiwum treści audiowizualnych, brazylijska agencja prasowa Agencja Brasil udostępnia na bieżąco swoje depesze na licencjach Creative Commons. Ale z drugiej strony teraz dużo się mówi o tak zwanym długim ogonie kultury tworzonym przez rzesze użytkowników i tam też obserwujemy stosowanie licencji, na przykład w takim popularnym serwisie do umieszczania w internecie zdjęć Flickr. Miliony osób stosują licencję, dzięki temu jest tam pula 14 milionów zdjęć w bardziej lub mniej swobodny sposób dostępnych do dalszego użycia. Trzeba też dodać, że są znani artyści, którzy zaczynają stosować licencję Creative Commons. Mój ulubiony przykład to płyta wydana przez Briana Eno i Davida Byrna początkowo w 1981 roku o nazwie My Life in the Bush of Ghosts, która była jedną z takich pierwszych płyt samplujących muzykę etniczną i uważana za przełomową płytę dla gatunku world music, gdy 25 lat później, w tym roku, wydali oni reedycję, uznali, że należy udostępnić swoje utwory, żeby inni z kolei mogli z nich korzystać. Rzeczywiście dwie z siedmiu piosenek na tej płycie są dostępne na licencjach Creative Commons. Dużo osób zastanawia się, czy te licencje mogą być egzekwowane, więc chciałem tylko wspomnieć, że mamy już pierwsze orzeczenie sądowe, które to potwierdziło w marcu 2006 roku. Adam Curry, były VJ MTV, a obecnie znany podcaster, podał do sądu tabloid holenderski, który opublikował zdjęcia jego rodziny. Te zdjęcia zostały wzięte właśnie z serwisu Flickr, gdzie były dostępne na licencji Creative Commons, zezwalającej tylko na użycie niekomercyjne. Sąd uznał, że te licencje automatycznie stosują się do treści opublikowanych na nich. Panel dotyczy nasz dyskusyjny muzyki, więc chciałem na koniec nieco o tym powiedzieć. Możliwe są nowe modele biznesowe, które właśnie najbardziej są widoczne w muzyce. Są to tak zwane net labels. To nie są jeszcze duże wytwórnie, raczej wytwórnie niszowe, ale niektóre, tak jak na przykład brytyjska Magnatune, radzą sobie całkiem dobrze. Zazwyczaj okazuje się, że jest już trochę twórców, którzy są gotowi udostępniać swoje nagrania. Wynika to z jakiegoś takiego połączenia racjonalnej kalkulacji. Te utwory okazują się być po prostu dobrą metodą promocji twórcy, z czasem rzeczywiście chęcią dzielenia się twórczością. W Polsce takim dobrym przykładem osoby, która stosuje ten model, choć nie używa licencji Creative Commons, jest Kuba Sienkiewicz, który udostępnia na swojej stronie wszystkie swoje utwory, gdyż wierzy, że w ten sposób więcej ludzi przychodzi na jego koncerty. I my uważamy, że w takiej sytuacji lepiej by było, gdyby stosował on licencję, gdyż pozwolone by w bardziej czytelny i wyraźny sposób określić, na co on się zgadza, a na co nie, i użytkownicy mieliby po prostu większą jasność, z czego mogą korzystać. Tylko gdy mówimy już o muzyce, znów to jest najbardziej widoczne, pojawiają się pewne trudności z wprowadzaniem, stosowaniem licencji Creative Commons, które mają związek z ich relacją z modelem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wydaje się nam, że licencje, model Creative Commons oraz zbiorowy zarząd uzupełniają się i mają wiele wspólnego. Stowarzyszenia, którymi są organizacje zbiorowego zarządu, wydaje nam się, powinny pomagać swoim członkom stosowanie licencji, jeśli ci chcą tak robić. I w obu wypadkach mamy do czynienia z dobrowolnym, prawda, zarządzaniem prawami przez twórcę. Tylko problem, który się pojawia, jest on widoczny w wielu krajach. W Polsce nie mieliśmy na razie okazji do dyskusji z organizacjami na ten temat i cieszę się, że po raz pierwszy pojawia się taka możliwość przynajmniej zasygnalizowania problemu. Jest tak, prawda, że twórcy przekazują w zarząd na wyłączność prawa do swojej twórczości, co oznacza, że nie mogą licencjonować w inny sposób swoich dzieł, a więc osoby będące już członkami, formalnie rzecz biorąc, nie mogą stosować licencji Creative Commons, a osoby, które użyją licencji, nie będąc jeszcze członkami, mogą mieć trudność, aby zostać członkiem organizacji zbiorowego zarządzania. Uważamy więc, że w optymalnej sytuacji artysta mógłby jednocześnie powierzać część praw do swojej twórczości w zbiorowy zarząd, a częścią zarządzać samodzielnie, na przykład z pomocą licencji Creative Commons. I do tego celu jest potrzebny jakiegoś rodzaju mechanizm opt-out, prawda, ze zbiorowego zarządu, które w tym momencie nie są jasno określone. Jeszcze jedna rzecz, na której by nam zależało, przy stosowaniu licencji typu non-commercial twórca zachowuje prawa do pobierania opłat licencyjnych i byłoby cenne, gdyby organizacje zbiorowego zarządzania mogły pobierać także opłaty w imieniu osób stosujących licencję Creative Commons, co na razie nie ma miejsca. Więc podsumowując, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że licencje Creative Commons są kolejną metodą na poszerzanie tego wachlarza modeli i oferty oferowanej końcowym użytkownikom. I mam tylko nadzieję, że wspólnie z pomocą organizacji zbiorowego zarządu, a może także Ministerstwa Kultury, uda nam się wypracować ten model, w którym system Creative Commons będzie mógł funkcjonować w polskich realiach. Dziękuję bardzo.